Dobra, dzięki wielkie. Serdecznie dziękuję, Paweł, za zaproszenie. Bardzo się cieszę za każdym razem, jak mogę być wśród Was. Proszę, przyjmijcie gorące, serdeczne pozdrowienia od świętych we Wrocławiu, którzy mnie tu wysłali. Dziękuję. Także bardzo się cieszę jeszcze raz. Słuchajcie, jak pomyślę o tej chwale Bożej, która się demonstruje najpierw w życiu Pawła, jak Bóg prowadzi go w swojej wierności z chwały w chwałę. I później ta chwała, ta wierność Boża objawia się i pokazuje coraz większą chwałę. To naprawdę jest wspaniały czas. Coś, co powinno nas niesłychanie zachęcić. I tak naprawdę dzisiaj będzie mowa o chwale. Dzisiaj będę mówił o chwale Kościoła, bo to 10. rocznica. W tym roku Kościół we Wrocławiu obchodzi 20. rocznicę powstania. Ja w tym roku obchodzę 50. rocznicę powstania. Także stworzenia. Także same okrągłe rocznice. Mowa będzie o chwale. Słuchajcie, kiedy słyszymy słowo Kościół, tak naprawdę jakie jest to pierwsze skojarzenie? Z czym się nam kojarzy w ogóle? Co najpierw przychodzi na myśl, kiedy słyszymy Kościół? No i są różne skojarzenia. Dobre, złe, słucham? Budynek, ciężkie, czasami bardzo, bardzo dobre. Niektóre skojarzenia łatwiej, że tak powiem, kojarzą się z chwałą. Jest na przykład w Kalifornii kościół, który się nazywa Kryształowa Katedra. Potężny, strzelisty, zbudowany ze szkła. Kościół, pełna orkiestra zawsze gra, pełny chór. Także od razu wiem, o tak, chwała. No dzisiaj nasz Pan zaprezentuje nam perspektywę na Kościół. I słuchajcie, perspektywa Boża na Kościół to nie jest po prostu zwykła opinia, taka jak moja czy twoja. O, a ja jestem tej opinii, a ja myślę to, a ja lubię lody truskawkowe, a ty, Janek, jakie lubisz lody, no nie? Kiedy Bóg opisuje nam swoją perspektywę na Kościół, to słuchajcie, to nie jest tylko Jego zwykła opinia. To oznacza, że taka jest rzeczywistość. To oznacza, że my powinniśmy postrzegać Kościół według tej perspektywy, którą otrzymaliśmy z góry. Bez względu na to, jak nasze ciemne umysły, zaciemnione przez grzech, by postrzegały rzeczywistość. Także Boża perspektywa powinna kształtować nasze spojrzenie na świat. Otwórzmy 48 psalm. 48 psalm. Psalm pełen dynamiki. Psalm się zaczyna, tak jak wiele, wiele psalmów ma podobną strukturę. Zaczyna się od jednej rzeczy, kończy na tej samej rzeczy, ale w nieco inny sposób, także tak jak gdyby i zbiega się do samego środka, gdzie jest takie maksimum, można powiedzieć, punkt kulminacyjny. Czyli mamy punkt kulminacyjny na początku od razu, na końcu i jeszcze w środku jest kolejny punkt kulminacyjny, ku któremu wszystko się zbiega. Także psalm jest pełen dynamiki. Psalm jest taki, że jeżeli my pozostaniemy nieporuszeni, i to ja przynajmniej nie pretenduję do wielkiego jakiegoś poruszacza, który jest w stanie poruszyć siebie i was, ale zwróćcie uwagę przynajmniej, jeśli nie na moją wypowiedź, to na słowa tego psalmu, które bardzo, bardzo starają się poruszyć nasze serce, nasze umysły. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyśmy zamiast swoje własne perspektywy, które są najczęściej perspektywami zniechęcenia i sceptycyzmu, tak jak cała historia filozofii jest naprawdę historią sceptycyzmu, i tak samo my biegniemy często w tych schematach. Prosimy, abyśmy teraz poprzez Twoje słowo, poprzez Twojego ducha, abyśmy dostosowywali, przemieniali te nasze dziwne, grzeszne schematy i zaczynali postrzegać rzeczy, jaką one są prawdziwie, czyli poprzez perspektywę Twojego słowa. Amen. Tak więc Psalm 48 rozpoczyna się od słów. Przeczytamy pierwsze cztery wersety. Pieśń Psalm synów Koracha. Wielki jest Pan. Zaczyna się od Boga, skończy się na Bogu, jak już powiedziałem. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały. W mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego, Bóg w pałacach Jego, okazał się jak warowny gród. Czyli zwróćcie uwagę, że psalm rozpoczyna się od wyznania, od stwierdzenia, od opisu. Wyznanie i uwielbienie Góry Syjon. I teraz jeśli chodzi o Górę Syjon, to powinniśmy momentalnie, gdyby nasze oczywiście umysły były zanurzone w Słowie Bożym, Góra Syjon, momentalnie powinniśmy myśleć Kościół. Pamiętacie, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy w Niedzielę Palmową? Raduj się, córko syjońska. W liście do Hebrajczyków, który na pewno tutaj jest często cytowany, 12:22 czytamy, podeszliśmy do góry Syjon. Tak więc słuchajcie, my jesteśmy tą górą Syjon, lud Boży jest górą Syjon, my jesteśmy tą uwielbioną, rozkoszną górą Syjon. I zwróćmy uwagę, wielki jest Pan, On jest godny, godzien wielkiej chwały. Gdzie? W mieście i na górze, w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon na krańcach północnych. Krańce północne oznaczają zawsze co? Panowanie, panowanie nad całą ziemią. Na krańcach północnych miasto Króla Wielkiego. Bóg w pałacach Jego okazał się jak warowny gród. Tak więc Góra Syjon jest pełna, jest piękna, pełna chwały. Dlaczego? Co sprawia, że ta góra jest tak pełna chwały i tak piękna? Oczywiście sprawia to Boża obecność. To Boża obecność pośród nas, Boża przychylność sprawia, że Kościół jest piękny i pełen chwały. Bóg wybrał właśnie tą górę, tą szczególną górę pośród wszystkich gór, które są na ziemi. Wybrał właśnie to miasto pośród wszystkich innych miast i to właśnie to miasto i to miejsce Bóg upiększa swoją obecnością. I zobaczcie, piękno tej góry jest oczywiste i obiektywne. Nie sposób, nie można, zaraz zobaczymy, że jednak można, ale nie można kwestionować tego. To jest bezsporne, że jeżeli Chrystus ciebie pociągnął, jeżeli Chrystus zachłysnęłeś się Chrystusem, kosztowałeś Boga, to wiesz, że to piękno i ta rozkosz jest właśnie tutaj, pośrodku ludu Bożego. Bóg zbawia nas nie w jakiś indywidualny, w odizolowaniu sposób, ale Bóg prowadzi nas ku zbawieniu jako lud Boży. Bóg zbawia nas jako lud Boży, prowadzi nas ku zbawieniu. I teraz dziwne to jest określenie. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. I to słuchajcie, to nie jest przypadkowo, że akurat takie określenie tutaj znajdujemy. Rozkosz całej ziemi. Góra Syjon została opisana jako kobieta. I nie powinno to dziwić, dlatego że Syjon to jest miasto Króla Wielkiego, a wiemy, że tym królem jest Chrystus, który objął panowanie i wiemy, że ta góra to jest ta małżonka, ta narzeczona, którą on sobie przysposabia. Jak wiemy doskonale w Efezjan w 4 rozdziale, dokładnie taki jest opis, że Kościół to jest ta oblubienica naszego Pana. Jak czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w pewnym miejscu, pamiętacie pewnie, koroną męża, czyli chwałą męża jest co? Jest jego żona. Niektóre bywają próchnicą jego kości, to jest druga część, które go podcinają, ale tą chwałą męża jest jego żona. I teraz zwróćcie uwagę, że tutaj jest dokładnie ta sama rzecz. Z tą samą rzeczą mamy do czynienia. Oto król całej ziemi pokazuje nam górę, pokazuje nam miasto i co więcej oczekuje od nas zachwytu. Oczekuje, że nie przejdziemy obojętni wobec tej góry, o której on mówi. Wielki jest Pan, godny wielkiej chwały, w mieście Boga naszego na swej górze świętej, pięknie wzniesiona. Zobaczcie, co to za opisy. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. Bóg w pałacach jego okazał się jak warowny gród. Bóg jest obecny. Bóg jest obecny pośrodku tego kościoła. On jest mocą kościoła. Takim się objawił. Tak jak wydaje się, że jesteśmy mali, tak jak Paweł wspomniał, nieraz mówił kazanie tylko do Piotrka jednego obecnego. Wydaje się, że jak możliwe jest, aby coś tak lichego przetrwało. A jednak Boża perspektywa jest zupełnie inna. On jest mocą swojego ludu. On jest mocą tej góry, takim się objawił i nie możemy być poruszeni wbrew naszym zniechęcającym częstokroć myślom, wbrew naszym zniechęceniom. Ale zobaczcie, ten opis to wcale nie sielanka. Jak powiedziałem, psalm jest nader dynamiczny. Tak więc zaczynamy od pełnego chwały opisu. I słuchajcie, to kiedy Bóg opisuje, jeszcze raz przypomnę, to oznacza, że ty, ja, w taki sposób mamy postrzegać Kościół. Że jeżeli jest coś rozkosznego, jeżeli jest coś godnego pożądania i coś pięknego na tej ziemi, to jest to zgromadzenie, które ma miejsce tutaj. Tak więc to nie jest tylko zwykły opis, ale to nie jest też sielanka. Zwróćcie uwagę na 5 werset, który brzmi bardzo podobnie jak 8 psalm. 5 werset, bo oto, czyli patrzcie, ale patrzcie, co się dzieje. To jest to słowo oto, tak oznacza. Ale oto patrz, co się dzieje nagle. Królowie zgromadzili się, wyruszyli razem. Lecz gdy ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Ogarnęło ich tam drżenie, ból taki jak kobietę rodzącą, nagły. Pod muchem wiatru wschodniego rozbijasz okręty Tarszysz. Pojawia się nagle wrogość, czyli ten lud Boży, to piękno, to nie jest sielanka. Oto nagle pojawia się na horyzoncie opozycja i to wrogość strasznie zaciekła. To jest bardzo ciekawe, że są tacy, których nie wzrusza piękno tej góry i miasta. Są tacy, przed którymi to piękno jest zupełnie zakryte. W ogóle tego nie dostrzegają, a wręcz odwrotnie, chcą je zniszczyć, zaatakować wspólnie i zniszczyć. Ciekawe jest to, że tak naprawdę na tym świecie, jak patrzymy, i to o tym mówił Virgil na majówce, że zwróćcie uwagę w 5 wersecie, królowie zgromadzili się. Wydaje się, że wszystkie systemy tego świata, jeżeli się, no gdzie można się udać, może ktoś powiedzieć, gdzie znajdziemy jakiś konserwatyzm moralny? Gdzie na świecie możemy znaleźć miejsce, gdzie nie ma socjalizmu, gdzie nie ma jakiegoś rozkiełznania moralnego. Wydaje się, że wszystkie systemy, wszyscy królowie wspólnie ogłupli całkowicie. Wszystkie systemy polityczne tak naprawdę sprzeciwiają się panowaniu króla, który ustanowił swoje królestwo na Syjonie. Ale zwróćcie uwagę, że Bóg nie jest bezstronny. On jest grodem warownym pośrodku swojego miasta i pośrodku swojej góry. On nie jest bezstronny, on bardzo jednoznacznie opowiada się po stronie swojego miasta i swojej góry. I teraz w jednej chwili, nagle, tak jak wydaje się, że oni się umówili, stworzyli sojusze, królowie całej ziemi. I teraz zobaczcie, te wszystkie sojusze nie stanowią żadnego zagrożenia, żadnego wyzwania dla tego, który się opowiedział po stronie swojej góry. Bóg zaprowadza nagłą klęskę wśród nich. Lecz gdy ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Ogarnęło ich tam drżenie, ból taki nagły, nieprzewidywalny, jak kobietę rodzącą. Pod muchem wiatru wschodniego rozbijasz okręty Tarszysz. Jeszcze chwilę temu gromadzili się, wyglądali na mocarzy, nie do pokonania, łączyli swoje siły, chwilę później byli pewni zwycięstwa, ale chwilę później okazało się, że ich pogróżki kompletnie na nic się zdały. I zobaczcie, ostatecznie można powiedzieć, wyglądało na to, że zniszczą Syjon, zniszczą lud Boży, jednak ostatecznie okazało się, że strach stał się ich udziałem. Czyli strach nie jest tym, gdzie lud Boży ostatecznie ma przebywać, ale oni, czy ich udziałem stał się strach. Werset 12 to jest to przeznaczenie dla góry Syjon. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie z powodu sądów twoich. Także Bóg zaprowadza swoje sądy, strach jest częścią czy udziałem tych, którzy gromadzą się i chcą zniszczyć Kościół Boży, ale jednak Bóg, który jest warownym grodem pośrodku swojej góry i swojego miasta, ma coś zupełnie innego przygotowane dla swojego ludu niż strach. Radość. 9 werset. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego. Czyli to, co nam, cośmy usłyszeli, czyli to, co nam zwiastowano. Najpierw każdemu z nas, którzy tu jesteśmy, została zwiastowana Ewangelia. I teraz to, co nam zostało zwiastowane, oto zostaliśmy wprowadzeni w lud Boży i oto rzeczywiście tak jest. Oto nagle widzimy to piękno Bożego miasta, które On buduje. Oto nagle nasze oczy otwarły się i rzeczywiście te rzeczy, o których słyszeliśmy, te rzeczy, które nas zbawiły, teraz doświadczamy, Jego wierności. Tak jest naprawdę. I werset 11, i za chwilę wrócimy do wersetu 10. Jak imię Twoje Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Czyli jakie są granice miasta Bożego? I oczywiście granice miasta Bożego, czy chwała miasta Bożego, tak naprawdę obejmuje cały świat. Czyli tak jak Bóg pokonał wrogów swojego miasta i swojej góry, można powiedzieć, w taki podobny sposób Bóg pokonał nas. Bóg uśmiercił nas po to, żeby przyprowadzić nas do miejsca, gdzie jest prawdziwe życie. I teraz dochodzimy do 10 wersetu i 10 werset. 10 werset jest naprawdę w centrum, jest punktem kulminacyjnym całego, całego tego psalmu. I to jest naprawdę, jeżeli jest jakaś definicja Kościoła, to ta definicja znajduje się w tym wersecie. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Czyli tak naprawdę cały ten psalm zbiega się właśnie w tym jednym przesłaniu, że tak naprawdę to chodzi o uwielbienie Ciebie w świątyni i tak naprawdę wiemy, że my tutaj weszliśmy dzięki Chrystusowi do świątyni Bożej w niebie, ale zwróćcie uwagę, na co akcent jest położony. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Słuchajcie, jeżeli jest jakaś definicja Kościoła, jeżeli coś jest, czego możesz się uchwycić, jeżeli coś jest, co Kościół głosi i co stanowi jego przesłanie, to właśnie łaska, Boża łaska. Nic więcej, nic innego, jak tylko Boża łaska. I słuchajcie, łaska nie oznacza jakiegoś liberalizmu. Pamiętacie, kto jest oskarżycielem w Biblii? Oskarżycielem jest szatan. To on występuje w Biblii jako oskarżyciel. Podczas gdy obrońcą, tym, który pociesza, który daje łaskę, jest Chrystus. I nie jest to łaska jakaś impotentna, ale łaska, o której tutaj jest mowa, jest pełna mocy. Łaska, która tak naprawdę pokonuje wrogów, o tym zwycięstwie przed chwilą słyszeliśmy. Słuchajcie, to, na czym stoimy, to jest łaska. To, co stanowi dla nas jednocześnie największe zagrożenie, to kiedy zapomnimy o Bożej łasce. Słuchajcie, co jest naszym wyzwaniem? Co jest Twoim wyzwaniem w życiu, w Twojej relacji z Bogiem? Bo tak naprawdę chodzi o więź z Bogiem. No, najwyższym wyzwaniem jest to, że Bóg Twoim wrogiem. Że Bóg Cię ściga. Że Bóg nie jest Ci przychylny. Że Bóg Cię nie lubi. I słuchajcie, to, co jest najistotniejsze, to żeby przyjąć tą łaskę, żeby głosić łaskę, żeby stać w łasce, żeby głosić łaskę w Chrystusie. I na tym polega Kościół. Kościół jest miejscem łaski, jest miejscem, gdzie się przyjmuje. Przyjmuje się dzieci, przyjmuje się wszystkich, którzy szukają Chrystusa. Słuchajcie, 13, 14 werset. Ja mówię, Bóg łaskawy poza mojej nieudolności wysławiania poruszy nas tymi wersetami, które nadchodzą teraz. Kolejne wersety. 12, mówiliśmy, niech się raduje góra Syjon. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie z powodu sądów Twoich. Teraz 13, 14. Tak jak było na początku tego psalmu, zobaczcie rozkosz i piękno tej góry. Widzisz to piękno, czy marudzisz, czy jesteś zniechęcony, czy jesteś sceptyczny? Jakie masz nastawienie do Kościoła? Zadaj sobie to pytanie. Czy to jest istotna rzecz dla ciebie? Podnieca cię to? Ekscytuje, czy nie? I teraz zobaczcie, i jeszcze... Na koniec psalmu psalmista, a tak naprawdę Bóg, przypomina nam na nowo. Okrążcie Syjon. Wiecie, to naprawdę Bóg tutaj zachowuje się jak dziecko. To jest bardzo dziecinne. I to wcale nie jest żadna przywara, bynajmniej dla Boga. Posłuchajcie tego, czy to nie brzmi jak dziecko. Okrążcie Syjon, obejdźcie go, policzcie jego wieżyce, zwróćcie uwagę na jego wały. Może zwróciłeś uwagę na jego wały? Przejdźcie się po pałacach jego, abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu. Słuchajcie, jeżeli w tych słowach nie ma podniecenia, jeżeli w tych słowach nie ma ekscytacji, to nie wiem, jakie słowa mogą zawierać. To jest energia, zachęta, ekscytacja, tak jak dziecko, które z dumą, i to miało miejsce wczoraj wieczorem w moim życiu, jak dziecko, które z dumą przychodzi z rysunkiem, nad którym się napracowało, jest dumne z tego rysunku, daje wujkowi rysunek i takie oczekiwanie w oczach, jaka będzie reakcja. Słuchajcie, to jest to samo. Oto Bóg zaprasza nas i mówi, chodź, chodź, coś ci pokażę. I co? I co teraz? No, to jest to samo. Chodź, pokażę ci coś naprawdę ekscytującego. I co? A nie mówiłem? No nie? Okrążcie Syjon, obejdźcie go, policzcie jego wieżyce, zwróćcie uwagę na jego wały, przejdźcie się po pałacach jego. I teraz zobaczcie, znowu nie sobie, a muzom, abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu. Słuchajcie, mam nadzieję, że opowiadacie o tym przyszłemu pokoleniu, że nie brakuje w waszych domach, to jak rozmawiasz z mężem, z żoną, jak opowiadasz dzieciom, że mówicie z wdzięcznością w waszych domach o Pawle, o pastorze. Że z wdzięcznością mówicie o innych członkach Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to jest strasznie ważne dla was. Strasznie ważne dla mnie. Jeżeli jestem marudą, jeżeli będę mówił, o, Boża budowla, licha, taka kitowa, do niczego, takie badziewie, takie, o, co, czym tu się podniecać, takie liche. Wyobrażacie sobie? Żeby dziecko pokazywało wam rysunek, a wy tak, o, takie sobie. No, strach się bać, można powiedzieć. Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Bożego. Także, słuchajcie, naprawdę, czy mamy dzieci, czy nie macie dzieci? Sami jak myślimy na temat Kościoła? Jaka jest ta nasza perspektywa? Jak rozmawiamy z innymi o Kościele? Czy potrafimy się podniecić, czy marudzimy, a liche to, słabe to, ledwo co się kula do przodu. Musimy opowiadać tak, aby przyszłe pokolenie było zachęcone, aby i ono widziało piękno Góry Bożej, a nie było zniechęcone, marudzące, rozwodzące się nad marnością Syjonu. I wreszcie nadchodzi 15 werset. Całość rozpoczęła się od Boga, wstęp i kończy się na Bogu. I teraz dziwne to jest, zobaczcie jak to jest powiedziane, abyście mogli opowiadać przyszłemu pokoleniu. Zobaczcie, jak to wygląda. Hej, kupiłem sobie coś, popatrz i co, podoba ci się? I teraz 15 werset. Abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu, że to jest Bóg. Bóg nasz na wieki wieków. Dziwne, musicie przyznać. Jeszcze na końcu, na dodatek, to co znajdujemy, to jest to, że Bóg utożsamia się ze swoim ludem. Paweł przeczytał urywek dzisiaj, który dokładnie tą samą rzecz stwierdzał z pierwszego listu Jana. Bóg utożsamia się ze swoim ludem. Chcesz, zależy ci na Bogu? Kochasz Boga? Tak bardzo chcesz walczyć po stronie Boga? Wiecie, do czego to się sprowadza? Do miłowania ludu. A jak? A nie chce ci się przyjść na nabożeństwo, tak? Ale kochasz Boga, tak? No nie za bardzo te rzeczy, że tak powiem, można pogodzić ze sobą. Bóg utożsamia się ze swoim ludem, że ta góra Syjon to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. Wiemy, że w mieście jest Jego łaska, Jego chwała, dlatego On nazywa swoim imieniem to miasto. Co więcej, jak wiemy z Nowego Testamentu, to miasto, góra Syjon, to jest Jego ciało. My stanowimy ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, ostatnia linijka, że to jest Bóg nasz na wieki wieków. Czyli co to znaczy na wieki wieków? Wierny, wierny. On nas prowadzi poza śmierć. Widzicie, my wszyscy na tym świecie szukamy jakiejś stałości, bezpieczeństwa, niezawodności, coś, na czym możemy się oprzeć. Wszyscy poszukujemy bezpieczeństwa. Mamy różne zmartwienia, strachy, bojaźnie, jak to będzie, lęki, niepewności są ciągłymi naszymi towarzyszami. I słuchajcie, tak wiele rzeczy w tych kontekście tych naszych niepewności, jest wiele rzeczy, które natychmiast się pojawia i mówi mi, zaufaj mi, ja będę tą ostoją. Jest wiele pretendentów, którzy mówią ja cię nie zawiodę, ja. Czy to pieniądze, czy to jakieś sekty, czy cokolwiek, no nie? Co próbuje zapewnić nam to bezpieczeństwo. Ale słuchajcie, w momencie śmierci co się dzieje? Wszystkie te zapewniacze, można powiedzieć, oto nagle milkną, stają w oddali, bezsilne, impotentne, już nie mogące pocieszyć w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że nie mogą nam towarzyszyć i udać się wraz z nami. A były tak mocne, a wydawało się, że tak bardzo zapewniali nas, że są niezawodni i że nam potowarzyszą. Ale zwróćcie uwagę, nie taki jest nasz Bóg. Kiedy trudne chwile zbliżą się, kiedy wszystko zostawimy z tyłu, nasze dokonania, bogactwa, nawet naszych bliskich, to jest jedno zapewnienie, jest wierny Bóg, który nas pociesza słowami tego psalmu. Tak jak towarzyszyłem ci w tej górze Syjon, co więcej, ja jestem Bogiem wiernym. Ja ciebie prowadzę nawet poza śmierć. Ja nie jestem impotentny. Śmierć nie stanowi dla mnie przeszkody. Bóg nigdy nie opuszcza swoich. Na nim można polegać. Śmierć nie jest dla niego przeszkodą. On nigdy nie jest bezsilny w jej obliczu. On nas prowadzi poza śmierć. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus śmierć pokonał. Chrystus okazał się zwycięski nad nią i nawet w momencie śmierci on nas poprowadzi ku swojej chwale. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie Boże, wyznajemy, że wszyscy jesteśmy marudami, że wszyscy lubimy wybrzydzać. Ten schabowy nie jest taki dobry. Nie, ciągle to samo. To wszystko jest takie liche, słabe. Panie Boże, wyznajemy, że zasmucaliśmy Twojego Ducha Świętego, że kiedy Ty, pełen ekscytacji, podniecenia, mówisz o wspaniałości swojego dzieła, my często traciliśmy ducha i mieliśmy swoją krzywą, z dystansem perspektywę na Twój Kościół. Prosimy o Boże, abyś Ty nas uleczył, abyśmy postrzegali rzeczywistość, jako ona jest prawdziwie, a nie taką, jaka ona się jawi dla nas. Prosimy o Boże, abyśmy cieszyli się z tego, że Ty prowadzisz nas ku zbawieniu, nie w pojedynkę, ale prowadzisz nas jako część Twojego ludu Bożego. Prosimy o wdzięczność, abyśmy mieli wdzięczne serce za pasterzy, wdzięczne serce za wszystkich członków Kościoła, za słabych, mocnych, za wszystkich, których Ty powołałeś, dlatego że piękno tej góry i piękno Twojego dzieła jest niezaprzeczalne. Amen.